Chciałbym zadać Wam pytanie. Chcę mówić o zniechęceniu. Myślę, że każdy z nas doświadczył takie zniechęcenie, ale chciałbym zadać Wam pytanie, ale żebyście nie mieli w głowie od razu, że się wstydzę, nie podniosę ręki. Dlatego chcę Was uprzedzić, żebyście podnieśli rękę, jak to mówi o Was. Czy doświadczyliście kiedyś w swoim życiu zniechęcenia? Czy są takie osoby, które doświadczyły zniechęcenia? No, każdy z nas prawie, że. Wiecie co? Zniechęcenie dopada każdego z nas, a najbardziej, myślę, najbardziej narażone osoby na zniechęcenie to są te, które służą Bogu, te, które robią coś dla Boga, które robią coś dla ludzi. I wiecie, zniechęcenie to jest takie działanie, w których diabeł chce, żebyśmy się znajdowali, ponieważ kiedy jesteśmy zniechęceni, jesteśmy mało wydajni, kiedy jesteśmy zniechęceni, jesteśmy zmęczeni, po prostu nie chce nam się, najchętniej byśmy uciekli gdzieś daleko, gdzie nie ma ludzi, gdzie byśmy chcieli odpoczywać od ludzi, żeby nie mieć z nimi kontaktu. Po prostu to jest taki stan umysłu, taki stan człowieka, że człowiek naprawdę potrzebuje samotności, od oddzielenia. I diabeł chce, żeby człowiek w takim stanie trwał i będzie robił wszystko, żeby utrzymać w takim stanie. I zniechęcenie pojawia się z wielu powodów. Pojawia się na przykład wtedy, kiedy mamy jakieś trudne, ciężkie doświadczenia, konflikty między nami, kiedy robimy coś dla kogoś, jesteśmy w jakiejś służbie, czy to nie tylko chodzi o służbę, ale na przykład modlimy się o coś, tak? Na przykład o uzdrowienie i modlimy się i długo to trwa, ale nie przychodzi to uleczenie, nasza służba nie przynosi takiego skutku, jakbyśmy chcieli, tak jak sobie to zaplanowaliśmy, nic się nie układa tak jakbyśmy chcieli. I człowiek może być przez to zniechęcony. Możemy być zniechęceni przez natłok pracy, przez to, że za dużo po prostu mamy na głowie, przez brak owoców wykonywanej pracy. Jest naprawdę wiele rzeczy, które mogą nas zniechęcać i każdy z Was, który jest w jakiejś służbie, czy na coś długo czekał, myślę, że wie, skąd takie zniechęcenie się bierze. I właśnie chciałbym na temat zniechęcenia mówić na podstawie historii Eliasza. Eliasz właśnie jest tutaj bardzo dobrym przykładem zniechęcenia, jak sobie z nim radzić, co zrobić w zniechęceniu. Nie wiecie, kiedy byśmy popatrzyli na życie Eliasza, był to prorok, niesamowity prorok, którego Bóg w wielki sposób używał. Eliasz jest jedną z trzech osób, które nie umarły, ale były wzięte do nieba. Był właśnie Jezus, Henoch i Eliasz byli wzięci do nieba, to możemy wyczytać z Biblii. To były osoby, które bardzo podobały się Bogu. I można pomyśleć sobie, taki człowiek jak Eliasz, który tak był doceniony przez Boga, tak był wyróżniony, mógł być zniechęcony w jakiś sposób, a wiemy, że zniechęcenie to jest takie po prostu, że nie chce nam się robić, tak? Bóg chce, żebyśmy coś robili, a nam się po prostu nie chce, bo mamy dość. I krótko opiszę właśnie historię Eliasza, żebyśmy mogli się wprowadzić w ten klimat, w tę sytuację jego. Eliasz był właśnie jednym z proroków w Izraelu podczas rządów króla Achaba, a Achab miał żonę Izebel, która wielbiła Boga Baala, która wielbiła wielu bogów i kazała swojemu mężowi zbudować świątynię dla jej bogów. No i Achab zbudował jej świątynię. Wielu proroków izraelskich przynosiło poselstwo, żeby tego nie robili, między innymi właśnie Eliasz. I królowa Izebel bardzo nie lubiła Eliasza. Eliasz za to, że zbudowali świątynię dla innych bogów, Eliasz za pośrednictwem Boga zapowiedział suszę, dwuletnią suszę i w całym kraju panowała susza przez całe 2 lata. Izebel była bardzo wściekła na niego i chciała, żeby ta susza zniknęła. Tak samo Achab i wpadli na pomysł, że najlepiej zabić go będzie i wtedy może susza zniknie. Eliasz w tym momencie się też ukrywał i po tych 2 latach wrócił z powrotem z nową rzeczą, którą chciał dokonać. I tutaj przypominamy sobie historię, kiedy na górze Karmel Eliasz kazał zebrać proroków Baala i złożyć ofiarę dla swoich bogów. Eliasz miał złożyć ofiarę Bogu Jahwe, a dla Baala ci prorocy mieli złożyć jemu ofiarę. I ta ofiara miała być spalona, ale nie miała być spalona ogniem, który oni wytworzą, ale miała być spalona ogniem z nieba, że to miał Bóg spalić tą ofiarę. I Eliasz razem z nimi zrobili ołtarze, złożyli tam ofiarę i jak znamy historię, tylko ofiara Eliasza była spalona i to była spalona takim ogniem, że spaliły się nie tylko ofiara, ale wszystko dookoła i nawet o kamieniach czytamy, że kamienie się spaliły, gdzie to musiała być taka temperatura, że no niesamowite. I wiecie, i tutaj Eliasz wiele cudów dokonywał i tutaj są takie potężne cuda, które lud cały widział, bo tam nie byli tylko prorocy, ale był lud i był też Achab. Wtedy, kiedy na tej górze Karmel. I zaraz, kiedy właśnie okazało się, czyj Bóg jest prawdziwy, że Bóg Izraela, Bóg Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem, Eliasz kazał zabić tych proroków Baala. I kiedy zabił ich, od razu po tym wydarzeniu wezwał do siebie, znaczy tak, Eliasz poszedł na górę modlić się o deszcz, żeby Bóg dał deszcz do kraju. I kiedy poszedł na górę, zaczął się modlić i przeczytajmy sobie o tym w pierwszej królewskiej, 18 rozdział. Tu mamy opisane tą sytuację, kiedy Eliasz prosił o deszcz. Potem rzekł Eliasz do Achaba, podnieś się i jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Achab wstał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. I tutaj tylko tak wtrącę, że jeszcze nie było deszczu, a on Achabowi powiedział, żeby wstał, żeby jeść i pić. I do swojego sługi zaś rzekł, nurze wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy spojrzał i rzekł, nie ma nic. I rzekł do niego, powtórz to 7 razy. Za 7 razem rzekł, oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się z morza. Wtedy rzekł, idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Kolejny cud. Pogoda się nie zapowiadała na to, że będzie padać, ale wiara Eliasza i cud, który dokonał Bóg, sprawiła, że z maleńkiej chmurki, którą dostrzegł w wielkości dłoni, Eliasz już widział, że to będzie ulewa i ostrzegł Achaba, króla Achaba, żeby jechał już do Izraelu, żeby go ulewa nie zaskoczyła. I cud za cudem, wielkie cuda, bo to nie są małe cuda, ale wielkie cuda, które robił Eliasz, dzieją się. Ale to jeszcze nie koniec. 45 werset, dalej, 18 rozdziału, czytamy. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab więc siadł na rydwan i pojechał do Jezreelu. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. I popatrzcie, kolejny cud. Czytamy, że Eliasza ogarnęła moc Pana. Król Achab wsiadł na rydwan i tym rydwanem pędził, bo już czarne chmury nadciągały, miała być zaraz ulewa, więc podejrzewam, że te konie naprawdę musiały bardzo szybko biec. I wiecie, tak sprawdziłem, tam od góry Karmel do Jezreelu jest około 40 kilometrów. I jak chodziliście do szkoły, to pamiętam, kiedy był czas mitologii greckiej, to była taka historia o żołnierzu, który przebiegł z maratonu do Aten, przebiegł właśnie tam około 40 kilometrów i zrobił to w bardzo szybkim czasie. I się tam jakoś przyjmuje, według tej mitologii, że to było około 2 godzin. I jest taka mityczna granica, że ludzie, którzy uprawiają maraton, chcą ją pokonać. I do tej pory najszybszy maratończyk pokonał ten czas w 2 godziny i 25 sekund. Czyli zabrakło mu 25 sekund, żeby zrównać się z tym mitycznym biegaczem. Ale tutaj mamy Eliasza, który pokonał ten czas, ten bieg dużo szybciej, bo biegnący koń biegnie z prędkością około 30 km, ale to taki zwykły koń, a kiedy galopuje, kiedy ma dużo siły, może biec nawet do 60 km. Ale zakładając, że biegnie 30 km na godzinę, to czytaliśmy, że Eliasz biegł przed tym Rydwanem, biegł przed tymi końmi do Jezreelu i był pierwszy tam w Jezreelu. Czyli zakładając, że biegł te 30 km na godzinę, pokonał ten czas w godzinę i 20 minut. Więc to jest kolejny cud i kolejna rzecz, którą Bóg dokonał, wielką rzeczą, bo pędzić tak jak konie to jest, no, dla mnie to jest niemożliwe i myślę dla wielu z nas i dla wielu ludzi, którzy jeszcze będą i są na tym świecie. I takie wielkie właśnie rzeczy czynił Bóg za pomocą Eliasza w jego życiu. Eliasz służył Bogu i miał nadzieję, że ludzie przybliżą się do Boga, kiedy zrobi jakieś wielkie rzeczy, kiedy widzieli takie wielkie cuda, pobiegł do tego Jezreelu i podejrzewam, że miał w myślach, że jak teraz już pobiegnę, to już wszystko będzie dobrze. Ludzie poopowiadają, co się stało i będą uwielbiać Boga, będą uwielbiać Jego wielki majestat, to co zrobił i nie będzie już takiego problemu. Ale jak czytamy pierwszej królewskiej, 19 rozdział i tam do któregoś momentu, na razie od pierwszego wersetu. Pierwsza księga królewska, od 19 rozdział od pierwszego wersetu. Achab powiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. I co czytamy? Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a odszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca, życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. I na tym zakończymy na razie. Widzicie, po takich wielkich cudach podejrzewam, że oczekiwał, że wszystko się zmieni, że każdy człowiek, no już nie ma opcji, żeby ktokolwiek nie wierzył w to, że jest jeden, jedyny Bóg. Ale kiedy Izabel kazała zabić go, kiedy powiedziała, że uczyni z nim to, co on uczynił z jej prorokami, z prorokami jej bogów, wystraszył się, po prostu się wystraszył. Wcześniej było mu grożone, że go zabiją i znowu było mu grożone. Zobaczył po prostu, że tyle rzeczy Bóg zrobił, tyle, takie wielkie cuda, a oni dalej nie wierzą, dalej są zaślepieni, dalej kochają innych bogów, nie kochają Boga. I po prostu już stracił tą siłę do walki. Stwierdził, że nie chce, nie będę już więcej. Uciekł na pustynię. I wiecie, on uciekł na pustynię, gdzie nie ma jedzenia, nie zabierając ze sobą jedzenia, nie zabierając ze sobą picia. I człowiek, który chce przeżyć, po prostu stara się iść gdzieś, gdzie jest woda, gdzie jest picie. A on usiadł pod krzakiem jałowca i powiedział po prostu: Boże, już dosyć, już nie mam siły, zabierz mnie. Po prostu chcę zginąć, chcę umrzeć. I pomyślcie sobie, ile razy właśnie w tych w naszych zniechęceniach byliśmy w takim stanie, że po prostu mamy dość. Ile można prosić, ile można się starać, a nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. I w takim właśnie stanie był Eliasz. Takie poświęcenie z jego strony, pojawił się w miejscu, gdzie wiedział, że może zginąć, ale przyszedł z poselstwem, przyszedł, stanął naprzeciwko proroków Baala. Mógł wtedy myśleć też, że kiedy się tam spotkają, to oni mogą go zabić, żadnej ofiary nie przyjmą tego wezwania, tylko po prostu go zabiją. Miał duże ryzyko, dużo poświęcił, dużo siebie musiał dać. Bóg go wykorzystywał w cudowny sposób, a nic się nie zmieniło. I dalej sobie przeczytajmy w 19 wersecie, od piątego wersetu, przepraszam. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Popatrzcie, anioł przyszedł i nakarmił go. Bóg chciał, żeby on dalej żył. On mimo wszystko pogodził się, położył się tam być może pod tym krzakiem i stwierdził: niech się dzieje co chce, najwyżej umrę. Ale Bóg nie chciał, żeby on umarł. Przyniósł przez anioła, przyniósł mu dzban z wodą i jedzenie. I czytamy dalej, że od 7 wersetu, lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? On odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na życie moje, aby mi je odebrać. Kiedybyśmy czytali dalej, Eliasz powrócił i Bóg kazał mu namaścić wiele osób. Wiele osób kazał namaścić, które miały zastąpić go, kiedy miały dalej poprowadzić służbę, które miały przyprowadzić Izrael przed oblicze Boga, które miały też poburzyć tę świątynię Baala. I tak się stało w późniejszym czasie. I patrzcie teraz na jego całą służbę. Porażka za porażką, doświadczenie za doświadczeniem. Robił wielkie rzeczy dla Boga, robił trudne rzeczy dla Boga. To wymagało naprawdę wiele czasu, wiele poświęcenia, wiele wiary z jego życia. I teraz popatrzmy sobie też na nasze życie, na naszą służbę, na te sytuacje, w których byliśmy zniechęceni albo jesteśmy zniechęceni. Bo na pewno są takie osoby, które też są zniechęcone w swojej służbie czy w oczekiwaniu na coś. Ile razy my tak robimy, że poświęcamy wiele czasu, poświęcamy wiele w naszym życiu dla ludzi, poświęcasz czas dla ludzi, zaniedbując swoją rodzinę, zaniedbując wiele innych rzeczy, a tak często to nie przynosi skutku, tak często się staramy, tak często wkładamy tyle rzeczy, a nie przynosi to żadnego skutków, a wręcz przeciwnie, ludzie jeszcze bardziej przyjdą do Ciebie i będą Ciebie poniżać, będą Tobie wyrzucać, że to Twoja wina, albo będą krytykować. Ludzie są tak czasem zaślepieni, tak bardzo chcą swoje, nie widząc to, co człowiek wkłada, że dla nich nie ma znaczenia druga osoba. Oni po prostu chcą swoje jakieś tam wymyślone rzeczy, żeby się działy, a nie to, co akurat człowiek stara się robić. Wiecie, robimy wiele razy robimy różne wydarzenia, robimy ewangelizację w naszych kościołach i ciągle robią to jedne i te same osoby. I jedne i te same osoby krytykują to, i jedne i te same osoby nie biorą w tym udziału, nie chcą brać w tym udziału. Potrzebujemy razem jako Kościół działać i razem jako Kościół uczestniczyć w tym, bo każdy z nas ma pragnienie, żeby to miasto mogło słyszeć o Bogu. I takie powinno być pragnienie każdego chrześcijanina. Ale tak naprawdę bardzo dużo rzeczy, drobnych rzeczy nas tak często potrafi podzielić. Wiecie, Eliasz widział potężne działanie Boga. Po takich wydarzeniach, po takich wielkich rzeczach, które się wydarzyły, miał zniechęcenie. Ale kiedy poszedł na pustynię, usłyszał głos Boga, anioł mu powiedział, że musi iść dalej, bo Bóg ma dla niego też plan. I tak samo z naszą służbą. Może czujesz się zniechęcony, ale Bóg na pewno chce ci powiedzieć, że idź dalej, a Bóg ma dla niego plan. Eliasz nie wiedział, gdzie on ma pójść, co Bóg przygotował dla niego, ale on po prostu poszedł. Posilił się i poszedł, nie wiedział gdzie, nie wiedział dokąd, nie wiedział, co się stanie, ale poszedł i chciał służyć Bogu. Dalej miał to pragnienie służenia. I tak samo my, kiedy służymy, powinniśmy mieć to pragnienie. Kiedy jesteśmy zniechęceni, powinniśmy mieć w swoim życiu to pragnienie. Okej, Boże, ja widzisz, co się dzieje. Ja tutaj próbuję, coś staram się robić, ale tu mnie ludzie, przychodzą takie doświadczenia. Tu ktoś krytykuje. Tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją. I po prostu, Boże, nie mam siły. Nie mam siły, nie wiem, jak to zrobić. Ale chodzi o to, że musimy dalej iść i robić tą służbę, a Bóg ma rozwiązanie dla naszej sytuacji. Bóg widzi dużo więcej niż my. I kiedy Eliasz doszedł do celu, spotkał się z Bogiem i powiedział mu anioł, żeby wyczekiwał Pana, bo Pan idzie, wyczekuj Go. I kiedy on stał i czekał, kiedy przyjdzie Pan, oczekiwał, patrzył, i zobaczył nagle wielki wicher, czytaliśmy, wielki wicher, który kruszył skały, który wszystko przewracał. I to było na pewno niesamowite widowisko. I wiecie, i on na pewno sobie w głowie pomyślał, o, teraz idzie Bóg, teraz idzie On. I być może wymyślał sobie, teraz idzie i zniszczy tych wszystkich ludzi, tych wyznawców Baala, zniszczy ich i będzie po wszystkim. Ale czytaliśmy, że w tym wichrze nie było Boga. Później przyszedł trzęsienie ziemi. Później przyszło trzęsienie ziemi. Znowu potężne, wielkie widowisko, tak? Eliasz robił wielkie rzeczy w imieniu Boga i widzi trzęsienie ziemi. To myślał, o, teraz to już na pewno idzie Bóg. I on tutaj zniszczy, zrobi porządek. Ale w tym trzęsieniu ziemi też nie było u Boga. Później nastał ogień i podejrzewam, że to samo musiało w jego głowie, że teraz to już na pewno. Ale ani w tym ogniu nie było Boga. A kiedy się Bóg pojawił? W pierwszej królewskiej 19, 12, 13 czytam tak. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? On oczekiwał, że przyjdzie Pan. Miał oczekiwać Pana i widział wielkie rzeczy i myślał, że to On. Że to w taki sposób Bóg zmieni sytuację w Izraelu. Że to w taki sposób wybije te bałwochwalstwo z Izraela. Ale Bóg miał inny plan. Bóg chciał przyjść w tym cichym, łagodnym powiewie. Nie tak, jak on sobie mógł myśleć. I tak często jest w naszym życiu, że po prostu stajemy na głowie, robimy różne ewangelizacje, robimy różne rzeczy w naszych służbach, staramy się wymyśleć coś nowego, jakieś wielkie rzeczy, żeby się działy, żeby ci ludzie przychodzili do Boga, żeby nasz Kościół się zmienił. Tak bardzo chcemy wiele, wiele rzeczy. Tak bardzo, kiedy prosimy o uzdrowienie, czy jakiekolwiek prośby mamy do Boga, czekamy na ten wielkie jakieś wydarzenie, że to nagle tak coś trzaśnie i będzie, ale to po prostu to są nasze oczekiwania, nasze żądania do Boga, a kiedy będziemy oczekiwać Pana, tak jak Eliasz, kiedy on słuchał i czekał na Pana, usłyszał cichy, łagodny powiew. I tak właśnie działa Bóg. W takim cichym, łagodnym powiewie, w ten sposób, który nawet się nie spodziewamy. I tak właśnie Bóg zadziałał właśnie w przypadku Izraela. Eliasz poszedł i namaścił kilka osób, które później przyniosły owoce. I to nie było jakieś fanfary, nie było tak jak na Górze Karmel, kiedy zginęło tam mnóstwo tych proroków Baala, kiedy takie rzeczy wielkie się działy, ale to się działo w cichym, łagodnym powiewie. I tak często może być w naszym życiu, że oczekujemy wielkich rzeczy, żeby się zmieniło w naszym, żeby nasze życie się zmieniło, żeby nasz Kościół się zmienił, żeby coś wielkiego się stało, a tak naprawdę to, co jedynie, co musimy robić, to czekać. I wiecie, musimy sobie zadać pytanie właśnie, co zrobić, kiedy się zniechęcamy. Nie wyszło mi doświadczenie. Miało być tak fajnie. Ale to awaria była celowa. Wiecie, kiedy Jezus przemawiał, to Jezus pokazywał wiele razy, mówił poprzez podobieństwa, poprzez obrazy, pokazywał im, uczniom jakiś obraz, pokazywał ludziom jakiś obraz, a później na podstawie tego obrazu wyjaśnił coś. I tak w taki sposób bardziej docieramy. Dlatego chciałem tak samo zrobić i w moim założeniu było to, że przyjdziecie bliżej, no ale wstyd wziął górę i troszkę głośniej byłem, także. Ale dobra, ta awaria, powstała jakaś awaria, tak? Ja coś mówiłem, słuchaliście tego, co mówiłem, nagle coś się stało, nagle powstała cisza, nie słychać było mnie w głośnikach i podejrzewam, że w waszych głowach się zrodziło, o, coś się stało. I niektórzy się obrócili tam w stronę Pauliny, niektórzy mieli pomysł, co się mogło stać. I nasze myśli już odbiegły od tego, co miało być. I miałem w takim założeniu, że przyjdziecie bliżej, ale nie przyszliście. Ale co, jak z tego wyjść, tak? Kiedy powstaje jakiś problem, na siłę chcemy szukać rozwiązania. Na siłę chcemy, możemy sobie pomyśleć, no dobra, co Paulina tam zrobiła, że nagle to nie działa, albo co ja tutaj narobiłem, że to nie działa, kto tu jest winny, a może jakby ona tam nie siedziała, to by wszystko działało. Różne mogą nam myśli przychodzić, krytyka i tak dalej. I tak właśnie się dzieje, stąd się bierze też zniechęcenie, tak? W taki sposób przychodzi, że odwraca się nasza uwaga przez doświadczenia, przez to, co się dzieje dookoła, odwraca się nasza uwaga od głosu Boga, odwracamy nasz głos, nasz słuch od Boga i szukamy rozwiązania, co zrobić, żeby się naprawiło. A tak naprawdę wystarczy się bardziej wsłuchać, wystarczy się przybliżyć do Boga, wystarczy słuchać dalej Jego głosu, iść tam, gdzie On chce, robić to, co dalej robimy, służyć Bogu, tak jak służymy, modlić się o nasze prośby, tak jak się modlimy, a Bóg będzie działał. Bóg ma rozwiązanie dla naszej sytuacji i nie możemy się rozpraszać, tylko musimy się skupić na Bogu, na tym, co On mówi. I to właśnie zrobił Eliasz, że on wsłuchał się w głos Boga. Położył się na tej pustyni, chciał umrzeć, ale pozostał przy tym, kiedy Bóg mu pokazał, że on ma jakiś plan, kiedy powiedział idź dalej, to w jego głowie powstało, o, Bóg ma jakiś plan. Bóg pewnie coś wie, jak to zrobić. Ja jeszcze tego nie widzę, ale skoro Bóg ma wyjście z tej sytuacji, to ja idę za Nim i kiedy spotkał się z Nim, Bóg powiedział, co ma zrobić i kiedy to zrobił, sytuacja się zmieniła. I kiedy my jesteśmy zrezygnowani, kiedy jesteś w jakimś dole takim, że już masz dość służby, że masz dość proszenia cały czas o to samo, że nic się nie zmienia w twoim życiu, to właśnie to jest działanie diabła. I czasem właśnie, kiedy przechodzimy jakieś trudne rzeczy, to one się nawarstwiają, bo diabeł wie, że im więcej nam dosypie, im więcej problemów nam da, tym bardziej będziemy załamani i tym bardziej będziemy trwali w tym stanie załamania, w tym stanie zrezygnowania, w tym stanie zniechęcenia. Ale kiedy będziemy dalej słuchać Boga i oczekiwać Jego działania, kiedy nie będziemy szukać jakichś rozwiązań, jakichś, kto tu jest winny, czy ja to jest wina, że tak się akurat dzieje, kiedy skupimy się na głosie Boga, kiedy będziemy szukać i słuchać Jego głosu, kiedy będziemy oczekiwać na ten łagodny powiew, to wszystko się zmieni. I może to wygląda tak ładnie, ale kiedy jesteśmy zniechęceni, jesteśmy mało wydajni. Kiedy jesteśmy zniechęceni, nikt na tym nie korzysta, tylko diabeł na tym korzysta. I nie możemy się dać diabłu zmanipulować, tylko słuchajmy głosu Boga i wyjdźmy z tego stanu zniechęcenia. Oczekujmy Jego głosu, to nam na pewno pomoże. Ja wam powiem osobiście, że ja byłem w ostatnim czasie bardzo zniechęcony i właśnie to, kiedy się zbliżymy do Boga, to Bóg potrafi nam to zabrać. Kiedy jesteśmy blisko Boga, to diabeł nie ma dostępu do nas. I mogą się dziać różne rzeczy, ale kiedy będziemy mieli takie nastawienie, że okej, może dzieją się trudne rzeczy, ale ja wierzę, że Bóg ma z tego wyjście, to może się to zmienić. Powstańmy, proszę. I pomódlmy się, bo być może jesteś w takim stanie zniechęcenia, być może w swojej służbie, albo prosisz o coś Boga i nic się nie dzieje, pomódlmy się, Bóg na pewno nas wysłucha i czyńmy nasze życie takim, żebyśmy słuchali Go w tych największych problemach. Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty, Panie, nas pouczasz, Panie, że Ty, Panie, troszczysz się o nas, pomimo naszych zniechęceń, Panie. Ty widzisz, jak często potrafimy być zniechęceni w służbie, Panie, że tak często, Panie, prosimy Cię o różne rzeczy, a nic się nie dzieje, a wręcz przeciwnie, diabeł jeszcze nam dosypuje problemów i, Panie, oczekujemy od Ciebie jakichś niesamowitych działań, że żądamy wręcz przeciwnie, że to zrobisz w taki i taki sposób, Panie. Ale Ty masz plan dla naszego życia, Panie. I wtedy, kiedy się poddajemy, Panie, kiedy chcemy się położyć na pustyni pod krzakiem, Panie, i tam po prostu ukryć się, zginąć, Boże, kiedy mamy dość po prostu wszystkiego, to Ty, Panie, posilaj nas, Panie. Posilaj nas, Panie, karm nas Twoim słowem, Panie. Chcemy słyszeć Twój głos, Panie. Chcemy karmić się Tobą, Panie. Chcemy spożywać Twój posiłek, który nam będzie dawał niesamowitą siłę do przetrwania w tych trudnych okolicznościach, Panie. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Ty widzisz osoby, które są na tym miejscu i są zniechęcone, Panie. Ty widzisz ten stan, w jakim się znajdują, Panie. I otwórz ich oczy, Panie, na Ciebie, Panie. Otwórz ich uszy na Twój powiew, Panie, na Twój łagodny powiew, Panie. I dotknij się ich serc, Panie. Bo Ty potrafisz zmienić wszystko, Panie, kiedy jest w Twoich rękach wszystko. Kiedy próbujemy własnymi siłami, Panie, to wiesz, że to nie udaje się. Ale kiedy oczekujemy Twojego działania, Panie, to Ty działasz w niesamowity sposób, Panie. Prosimy Cię o to dla naszego Kościoła, Panie, żeby nasz Kościół oczekiwał Twojego łagodnego powiewu, Panie, żebyśmy byli w Tobie, Panie, żebyśmy trwali, Panie, i słuchali Twojego głosu, Panie, żebyśmy nie robili rzeczy wbrew Tobie, Panie, ale żebyśmy, Boże, chcieli służyć Tobie dzięki Twoim pomysłom, dzięki Twojej mądrości, Panie, dzięki Twoim planom, które masz dla naszego życia. Amen.